uśmiechem na twarzy.
Jestem lew, groźny lew, spotkać mnie znaczy pech. Wszystkich zjem aż do dna, lepiej, lepiej nie spotkać lwa. La 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 la. Spotkać tam, a nie tu, kiedyś gdzieś, nigdy już. Bardzo chcę żonę mieć i ją też potem zjeść. La 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 la. Jestem lew, groźny lew, mogę też siebie zjeść. Jestem lew, czyli gniew.
Piosenkę o lwie śpiewała Ewa Konstancja Bułhak. Baśń o chińskim cesarzu i słowiku przeczyta Jerzy Sztur.
Słowik. W Chinach, jak pewnie wiesz, cesarz jest Chińczykiem. I wszyscy, którzy go otaczają, też są Chińczykami. Było to przed wielu laty, Ale właśnie dlatego warto poznać tę historię, zanim pójdzie w zapomnienie. Pałac cesarza, niezwykle kosztowny, był najwspanialszym pałacem na świecie. Cały, caluteńki z cieniutkiej porcelany, bardzo cennej, ale tak kruchej, że niebezpiecznie było jej dotykać. Minąwszy go, dochodziło się do cudownego lasu z wysokimi drzewami i głębokimi jeziorami. Las sięgał do morza, które było niebieskie i głębokie. Duże statki mogły wpływać aż pod same gałęzie, a wśród gałęzi mieszkał słowik, który śpiewał tak pięknie, że nawet biedny rybak zajęty wyciąganiem sieci nocą zatrzymywał łódź i słuchał, gdy usłyszał jego śpiew. Boże, jak pięknie! Mówił, a potem wracał do pracy i zapominał o ptaku. Ale następnej nocy, gdy znów tam się znalazł i słowik zaśpiewał, rybak powtarzał: Boże, jakie to piękne! Ze wszystkich stron świata przybywali do cesarskiego miasta podróżnicy i podziwiali miasto, pałac i ogród. Ale kiedy usłyszeli śpiew słowika, wszyscy bez wyjątku mówili: to jest jednak najpiękniejsze. Po powrocie do domu podróżnicy opowiadali, a uczeni pisali uczone książki o mieście, pałacu i ogrodzie, ale nie zapominali o słowiku. O nim wspominano przede wszystkim. A ci, którzy umieli pisać wiersze, układali najpiękniejsze, wszystkie o słowiku w lesie nad głęboką wodą. Książki te wędrowały po całym świecie, a niektóre trafiły też do cesarza. Siedział na swym złotym tronie, czytał, czytał i co chwila potakiwał głową, bo cieszyły go wspaniałe opisy miasta, zamku i ogrodu. A jednak najlepszy jest słowik, twierdzono. Co takiego? Zawołał cesarz. Słowik? Przecież ja nic o nim nie wiem. Czy naprawdę taki ptak żyje w moim cesarstwie? W dodatku w moim ogrodzie? Nigdy o tym nie słyszałem. Że też człowiek musi o czymś takim dowiadywać się z książek. I przywołał swojego marszałka, który był tak pełen godności, że gdy ktoś niższego niż on stanu odważył się do niego zwrócić lub o coś zapytać, mówił tylko p, a to nic nie znaczy. Podobno jest u nas jakiś nadzwyczajny ptak, którego nazywają słowikiem, powiedział cesarz. Mówi się o nim, że to najlepsze, co można spotkać w moim wielkim cesarstwie. Dlaczego nigdy mi o nim nie wspominano? Nigdy o nim nie słyszałem, – powiedział marszałek. – Nie przedstawiono go u dworu. – Chcę, by tu przyleciał i zaśpiewał dla mnie dziś wieczorem – powiedział cesarz. – Cały świat wie, co ja mam, a ja sam o tym nie wiem. – Nigdy o nim nie słyszałem – powtórzył marszałek. – Będę go szukał, aż znajdę. – Ale gdzie tu znaleźć słowika? Marszałek biegał w górę i w dół, po wszystkich schodach, przez wszystkie komnaty i przez korytarze. Nikt, kogo spotkał, nie słyszał o słowiku. Więc marszałek znów pobiegł do cesarza i powiedział, że to na pewno wymysł autorów książek. Wasza cesarska mość nie powinien wierzyć w to, co wypisują. To czyste wymysły i czarna magia. Ale książkę, w której o tym czytałem, przysłał mi potężny cesarz Japonii, więc to nie może być nieprawda. Chcę posłuchać tego słowika. Ma tu być dziś wieczorem. Okazuję mu moją najjaśniejszą łaskę. A jeśli nie przyleci, to cały dwór każe wybębnić po brzuchach. I to po kolacji. W końcu znaleźli w kuchni małą, ubogą dziewczynkę. – O Boże, słowik! – zawołała. – Znam go bardzo dobrze. Oj, jak on umie śpiewać. Co wieczór wolno mi zbierać troszkę resztek ze stołu dla mojej biednej, chorej matki. Mieszka przy plaży i kiedy wracam zmęczona i odpoczywam w lesie, to słucham śpiewu słowika. Łzy cisną mi się do oczu, bo to tak, jakby mnie matka całowała. – Niech posłucha – powiedział marszałek, załatwię jej stałą pracę w kuchni i prawo patrzenia na cesarza, kiedy je, pod warunkiem, że zaprowadzi nas do słowika, bo cesarz chce go tu mieć dziś wieczorem. I poszli wszyscy razem do lasu, tam, gdzie słowik zwykle śpiewał. Pół dworu im towarzyszyło. Gdy tak szli w najlepsze, usłyszeli ryk krowy. O! Wykrzyknęli radcy dworu. Mamy go! Co za siła w takim małym stworzeniu! Z całą pewnością już go kiedyś słyszeliśmy. Nie, to krowy ryczą, powiedziała kuchareczka. Jesteśmy jeszcze daleko od tego miejsca. Potem w stawie zakumkały żaby. Cudownie, powiedział chiński kapelan. Słyszę go! To brzmi jak kościelne dzwonki. Nie, to żaby, odparła kuchareczka. Ale chyba niedługo już go usłyszymy. Wreszcie słowik zaczął śpiewać. O, jest! Zawołała kuchareczka. Słuchajcie, słuchajcie, tam siedzi. I wskazała małego, szarego ptaszka wysoko na gałęzi. Czy to możliwe? Zdziwił się marszałek. Nie tak go sobie wyobrażałem. Wygląda tak pospolicie. Zapewne stracił kolory na widok tak wielu szlachetnie urodzonych osób. Słowiczku, zawołała głośno kuchareczka, nasz łaskawy cesarz bardzo chce, żebyś mu zaśpiewał. Z wielką przyjemnością, powiedział słowik i zaśpiewał tak pięknie, że aż robiło się miękko na sercu. To brzmi jak szklane dzwoneczki, powiedział marszałek. Spójrzcie, jak pracuje to gardziołko. Dziwne, że nie słyszeliśmy go nigdy przedtem. Odniesie na dworze wielki sukces. Czy mam jeszcze raz zaśpiewać dla cesarza? Spytał słowik, który myślał, że cesarz też przyszedł. Mój cudny słowiczku, powiedział marszałek, mamy wielką przyjemność zaprosić pana dziś wieczorem na dworskie przyjęcie, gdzie oczaruje pan jego cesarską mość swym zachwycającym śpiewem. Mój śpiew brzmi najlepiej na powietrzu, powiedział słowik, ale poleciał za nimi, skoro życzył sobie tego cesarz. W pałacu porządnie wysprzątano. W samym środku wielkiej sali, gdzie zasiadał cesarz, ustawiono złoty pręt, na którym miał siedzieć słowik. Był tam cały dwór, a małej kuchareczce pozwolono stać za drzwiami, bo miała teraz tytuł kucharki rzeczywistej. Wszyscy uroczyście odziani patrzyli na małego, szarego ptaszka, któremu cesarz skinął głową. I słowik zaśpiewał tak pięknie, że cesarzowi stanęły w oczach łzy i popłynęły po policzkach. I wtedy słowik zaśpiewał jeszcze piękniej. Jego śpiew trafiał prosto do serca. Cesarz był tak bardzo szczęśliwy i powiedział, że zawiesi słowikowi na szyi swój złoty pantofel. Lecz słowik podziękował. Dostatecznie już go nagrodzono. Widziałem łzy w oczach cesarza. To dla mnie najcenniejszy skarb. Cesarskie łzy mają niezwykłą moc. Bóg wie, że otrzymałem wystarczającą nagrodę. I znów zaśpiewał swoim słodkim, cudnym głosem. Nie spotkałyśmy się jeszcze z tak słodką kokieterią, mówiły damy. I gdy ktoś się do nich zwracał, nabierały w usta wody, żeby gulgotać. Myślały, że też są wtedy słowikami. Ba, nawet lokaje i pokojowe oznajmiły, że im się także podoba. A to wiele znaczyło, bo im dogodzić najtrudniej. O tak, słowik zyskał wielkie uznanie. Miał teraz pozostać na dworze, dostać własną klatkę i swobodę wychodzenia na spacer dwa razy w dzień i raz w nocy. Przyznano mu też 12 służących, którzy mocno trzymali za końce jedwabnych wstążek przywiązanych do jego nogi. Taki spacer nie należał do przyjemności. Pewnego dnia do cesarza przyszła wielka paczka. Było na niej napisane Słowik. O! Mamy nową książkę o naszym słynnym ptaszku, powiedział cesarz, ale nie była to książka. W pudełku leżało małe dzieło sztuki, sztuczny słowik, podobny do prawdziwego, ale cały wysadzany diamentami, rubinami i szafirami. Wystarczyło go nakręcić, a śpiewał te same piosenki, co prawdziwy słowik. A jego ogon poruszał się w górę i w dół i cały lśnił od srebra i złota. Na szyi miał wstążeczkę, na której napisano Słowik cesarza Japonii jest ubogi w porównaniu ze słowikiem cesarza Chin. Jakie to cudowne, mówili wszyscy. A człowiek, który przyniósł sztucznego słowika, natychmiast otrzymał tytuł cesarskiego naddostawcy słowików. Niech zaśpiewają razem! Co to będzie za duet? No i słowiki zaśpiewały razem, ale nie bardzo to wychodziło, bo prawdziwy śpiewał na swój sposób, a sztuczny w rytmie walca. No to nie jego wina, powiedział nadworny muzyk. Ma nadzwyczajne wyczucie rytmu, jakby z mojej szkoły. Potem sztuczny ptak miał zaśpiewać sam. Odniósł taki sam sukces jak żywy słowik. A poza tym o wiele przyjemniej było na niego patrzeć. Połyskiwał jak brosze i bransolety. 33 razy śpiewał jedną i tę samą piosenkę, a mimo to się nie zmęczył. Ludzie chcieli go słuchać jeszcze raz od początku, ale cesarz uznał, że teraz także prawdziwy słowik powinien trochę pośpiewać. Tylko gdzie on się podział? Nikt nie zauważył, że wyleciał przez otwarte okno hen do swego zielonego lasu. A co to takiego? Zawołał cesarz, a wszyscy dworzanie pomstowali na ptaka i byli zdania, że słowik jest w najwyższym stopniu niewdzięczny. Ten, którego mamy, i tak jest lepszy, mówili. A sztuczny słowik znów musiał zaśpiewać i usłyszeli tę samą piosenkę po raz 34. Ale jeszcze nie całkiem się jej nauczyli, bo była bardzo trudna. Maestro wynosił jego śpiew pod niebiosa. Ba, zapewniał, że sztuczny ptak jest doskonalszy od żywego słowika. Nie tylko jeśli chodzi o strój i wspaniałe diamenty, lecz także o wnętrze. Bo widzicie, moi państwo, a przede wszystkim wasza cesarska mość, gdy chodzi o żywego słowika, to nie da się przewidzieć, co zaśpiewa, a u sztucznego wszystko jest z góry określone. Będzie tak i nie inaczej. Wszystko można wyjaśnić, można go rozebrać i pokazać myśl człowieka, jak są ułożone walce. Jak grają, jak jeden następuje po drugim. Z ust nam pan to wyjął, stwierdzili inni. A maestro uzyskał zgodę cesarza na to, by w niedzielę pokazać ptaka ludowi. Niech także posłucha, jak śpiewa, powiedział cesarz. i ludzie go usłyszeli. A tak ich to rozweseliło, jakby się upili herbatą, jak to w Chinach bywa. Wszyscy wołali „O!” i podnosili w górę wskazujące palce i kiwali głowami. Lecz biedni rybacy, którzy znali śpiew prawdziwego słowika, mówili: „To brzmi pięknie, całkiem podobnie, ale czegoś w tym brakuje, tylko nie wiemy czego”. Prawdziwego słowika wygnano z cesarstwa, a sztucznego posadzono na jedwabnej poduszce przy łóżku cesarza. Wokół leżały wszystkie prezenty, jakie dostał, złoto i szlachetne kamienie, i awansował do tytułu cesarskiego śpiewaka nocnego stolika w randze numer 1, po lewej stronie cesarza, bo cesarz za ważniejszą uważał stronę, po której bije serce, a serce jest z lewej strony, także u cesarza. Tak minął cały długi rok. Cesarz, dwór i wszyscy inni Chińczycy na pamięć znali każde najmniejsze gul-gul w śpiewie sztucznego słowika. Ale właśnie dlatego byli o nim najlepszego mniemania. Mogli śpiewać razem z nim. I tak też robili. Uliczni chłopcy śpiewali zi-zi-zi, gul-gul-gul. I śpiewał tak również cesarz. Och, było wspaniale. Ale pewnego dnia wieczorem, gdy słowik śpiewał w najlepsze, a cesarz słuchał go leżąc w łóżku, coś w ptaku zrobiło brdęk, coś wyskoczyło drt, wszystkie tryby zaczęły się kręcić i słowik przestał śpiewać. Cesarz natychmiast zerwał się z łóżka i kazał przywołać nadwornego lekarza. Ale cóż on mógł pomóc? Wezwano więc zegarmistrza. I po długim gadaniu i wielu zabiegach udało mu się jako tako naprawić słowika. Ale zegarmistrz powiedział, że trzeba go oszczędzać, bo części mechanizmu są bardzo zniszczone. A nie da się założyć nowych tak, żeby muzyka na pewno dobrze brzmiała. Co to było za zmartwienie? Tylko raz w roku odważano się uruchamiać słowika, a to i tak było za często. Aż wreszcie maestro wygłosił krótką mowę i używając trudnych słów oznajmił, że ptak jest taki sam jak dawniej. No i był taki sam jak dawniej. Minęło 5 lat. Cały kraj ogarnął wielki smutek, bo jego mieszkańcy w gruncie rzeczy lubili swojego cesarza, a on był teraz chory. Mówiono, że nie będzie długo żył, że nowy cesarz już został wybrany. Ludzie na ulicach pytali marszałka, jak się mają sprawy z ich cesarzem. „Pyh”, odpowiadał, potrząsając głową. A cesarz leżał zimny i blady w swoim wielkim, wspaniałym łóżku. Dworzanie myśleli, że już umarł i pobiegli pokłonić się nowemu cesarzowi. Lokaje chodzili po mieście i o wszystkim rozpowiadali, a pokojówki popijały sobie kawę. Wszystkie komnaty i korytarze wyłożono suknem, żeby nie było słychać kroków i dlatego było tak cicho, tak cicho. Ale cesarz jeszcze żył. Siny i sztywny leżał w swoim wspaniałym łóżku z długimi pluszowymi zasłonami i ciężkimi złotymi chwostami. Wysoko w górze otwarte było okno i przez nie świecił na cesarza i na słowika księżyc. Biedny cesarz z trudem oddychał, jakby mu coś siedziało na piersi. Otworzył oczy i zobaczył, że to śmierć siedzi mu na piersi, w jego własnej złotej koronie na głowie. W jednej ręce trzyma złotą szablę cesarza, w drugiej jego wspaniały sztandar, a wokół z fałd zasłony wyglądają dziwne głowy, jedne obrzydliwe, inne miłe i łagodne. To spoglądały na niego wszystkie jego dobre i złe uczynki, teraz, gdy na piersi siedziała mu śmierć. „Pamiętasz”, szeptały głowy jedna po drugiej, „pamiętasz”. I opowiadały takie rzeczy, że na czoło cesarza wystąpiły krople potu. „Nie wiedziałem o tym”, powiedział. „Muzyka, muzyka. Niech zabrzmi wielki chiński bęben, zawołał. Niech nie słyszę tego, co mi tu mówią. Ale głowy nie przestawały, a śmierć jak Chińczyk potakiwała wszystkiemu, co mówiły. Muzyka! Muzyka! Wołał cesarz. Ty cudny, złoty ptaszku, śpiewaj, śpiewaj. Podarowałem ci złoto i kosztowności. Osobiście zawiesiłem ci na szyi mój złoty pantofel, więc śpiewaj mi, śpiewaj. Ale ptak milczał. Nie miał go kto nakręcić. A zresztą i tak nie umiał już śpiewać. A śmierć wciąż patrzyła na cesarza wielkimi, pustymi oczodołami. I było tak cicho, tak przeraźliwie cicho. Nagle w pobliżu okna zabrzmiał najcudniejszy śpiew. To mały, prawdziwy słowik usiadł na gałęzi. Usłyszał o niedoli swojego cesarza i dlatego przyleciał, by go pocieszyć i dodać mu otuchy. W miarę jak śpiewał, zjawy coraz bardziej bladły, a w słabym ciele cesarza krew krążyła coraz szybciej. Śmierć też słuchała i mówiła – śpiewaj dalej, słowiczku, śpiewaj! Więc oddaj tę wspaniałą złotą szablę, oddaj ten piękny sztandar, oddaj cesarską koronę. I śmierć oddawała drogocenne przedmioty za pieśni. A słowik śpiewał dalej. Śpiewał o cichym cmentarzu, gdzie rosną dzikie róże, gdzie pachnie krzew dzikiego bzu, a świeżą trawę podlewają łzy żyjących. Wtedy śmierć zatęskniła za swoim ogrodem, jak zimna, biała mgła wypłynęła z pokoju. Dzięki ci! Dzięki, zawołał cesarz, ty niebiański ptaszku, znam cię przecież. Wygnałem cię z cesarstwa, a ty mimo to przepędziłeś swoim śpiewem od mojego łoża te wszystkie złe duchy, a z mojego serca śmierć. Jak mam ci to wynagrodzić? Już mnie wynagrodziłeś, powiedział słowik. Widziałem łzy w twoich oczach, gdy pierwszy raz śpiewałem przed tobą. Nigdy ci tego nie zapomnę. To klejnoty, które uszczęśliwiają serce śpiewaka. A teraz zaśnij i odzyskaj siły. Będę ci jeszcze śpiewał. I zaśpiewał, a cesarz zasnął słodkim, głębokim snem. Gdy obudził się silny i świeży, przez okno świeciło mu słońce. Żaden ze służących jeszcze nie wrócił, bo wszyscy myśleli, że nie żyje. A słowik wciąż śpiewał. Bądź ze mną zawsze, poprosił cesarz. Będziesz śpiewał tylko wtedy, gdy sam tego zechcesz, a sztucznego słowika rozbiję na tysiące kawałków. Nie rób tego, powiedział słowik. Śpiewał przecież tak dobrze, jak umiał. Zachowaj go. Nie mogę zamieszkać w pałacu, ale pozwól mi przylatywać, kiedy będę chciał. Usiądę wtedy wieczorem na gałęzi koło okna i zaśpiewam, żeby napełnić ci duszę szczęściem, ale i zadumą. Zaśpiewam ci o szczęśliwych i o tych, co cierpią, o dobru i o złu dookoła, które przed tobą ukrywają. Ptak przylatuje do biednego rybaka, na dach chłopskiej chaty, do wszystkich, którzy żyją daleko od twojego pałacu i dworu. Kocham twoje serce bardziej niż koronę, ale wokół korony jest aura świętości. Przylecę, zaśpiewam ci. Jedno tylko musisz mi obiecać. Wszystko, powiedział cesarz, stojąc w swojej cesarskiej szacie, w którą sam się ubrał i przyciskając do serca szablę ciężką od złota. O jedno cię proszę. Nie mów nikomu, że masz małego ptaszka, który ci o wszystkim opowiada. Wtedy sprawy ułożą się jeszcze lepiej. I słowik odleciał. Do pokoju weszli służący, żeby zobaczyć, co z ich umarłym cesarzem. Stanęli przed nim zdumieni, a on im powiedział – dzień dobry.
Po baśni Hansa Christiana Andersena o słowiku, którą przeczytał Jerzy Sztur, a której z przyjemnością zapewne wysłuchali też dorośli, proponuję piosenkę o kukułce. Większość słuchaczy zna ten utwór w wykonaniu zespołu Mazowsze. Ja proponuję wersję jazzową. Śpiewają Grażyna Augustik i Urszula Dudziak.
Zapraszamy do reklamy.